Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, dzisiaj miałam rozpocząć audycję, że jestem w studiu sama, co zdarza się 3-4 razy w roku. Ale okazało się, że przyjechał gość. W związku z tym, ponieważ gość reprezentuje zgromadzenie, czy zakon, nie wiem.
Zakon.
Czy zakon. Zakon, który związany jest jakoś z osobami, nie jakoś, na pewno z osobami chorymi. W związku z tym witam ojca bardzo serdecznie. Ojciec Włodzimierz Mazur.
Kamilianin. Ja już tu byłem 20 kilka lat temu i rozmawialiśmy wtedy z panią Basią o relacji papieża Jana Pawła II z chorymi, z cierpiącymi. Pani Basia była wtedy w takiej długiej spódnicy.
A teraz
była trochę
skraca.
Młodsza.
Teraz skraca.
Ale ona jest bardzo szczupła.
Młodsza, ale skraca spódnicę, proszę ojca, tak.
A jestem z takiego zakonu, który nazywa się Zakon Posługujący Chorym. I założył go święty Kamil de Lelis w XVI wieku. Kamil żył w latach 1550-1614. Po nawróceniu bardzo chciał zostać kapucynem. Nawet mieszkał w takiej celi, w której po wiekach mieszkał ojciec Pio. Padre Pio mówił: mieszkam w celi świętego, myśląc o Kamilu. Kamil był nowicjuszem, ale rana na kolanie, inne dolegliwości, przebywał długo w szpitalu i kapucyni mu dali na piśmie, że do zakonu się nie nadaje. Jakie miał wyjście? Założył własny zakon, tak. Swój zakon, ale nie
bez
swój
łaski,
dla siebie.
Zakładam swoje, tak.
Tak, i dla chorych, dla biednych, ministrów, infirmorów.
Proszę ojca o działalności Kamila.
O działalności, więc w Polsce Kamiliani są znani tu w Radiu Maria najbardziej przez ojca Bogusława Palecznego, świętej pamięci. 4 lata z nim współpracowałem. 2 czerwca minęło 10 lat od jego śmierci. Zmarł na zawał serca. On pracował za 7 chłopa. Schronisko dla bezdomnych istnieje.
Głównie z osobami bezdomnymi.
Tak, tak. A mamy dom taki hospicyjny dla chorych na AIDS pod Warszawą. Prowadzimy szpital w Tarnowskich Górach. Kilka domów opieki. Mamy też kilka parafii w Polsce. W tym parafia świętego Kamila, gdzie święty Kamil jest patronem miasta, ale patronem przede wszystkim chorych i pielęgniarzy, bo Kamil po nawróceniu bardzo dużo poświęcał uwagi chorym i zawsze mówił, że w chorym jest Pan Jezus i tak masz posługiwać choremu, mówił do swych współbraci później, jak matka jedynemu synowi, bo on się urodził, kiedy rodzice już mieli pod 60, 30 lat wcześniej zmarł Giuseppe i Józio zaraz po urodzeniu, później jeszcze była jakaś dziewczynka, a później nie było dzieci i Pan Bóg obdarzył w starości Kamilę, która mu przekazała swoje imię, potomstwem.
Tak jak Sarę
i Abrahama. Tak. Kamil był bardzo wysokim chłopcem według pomiarów kości, 1,94 m, a wtedy
no tak,
tak
jak na tamte czasy, to
bardzo,
nie tak.
Bardzo, bardzo wysoki i z wielką miłością. Nawet powstała taka nowa szkoła miłości, że chory, kiedy przybywał do szpitalu, a do przytułku w Rzymie, to często byli ci, którzy przybywali do świętego miasta, by zyskać odpusty, byli wycieńczeni, schorowani.
Często umierali, tak.
Mm-hmm.
Świętobliwie, bo odbyli pielgrzymkę.
Więc na ogół to zawsze mówiono oleje święte, żeby, a Kamil mówi, najpierw czyste prześcieradło. Nawet wymyślił coś takiego jak szczoteczka do zębów, żeby wyczyścić dobrze jamę ustną. Mm-hmm. I dobrze w miarę nakarmić, nie? Jeżeli chyba, że już chory był tak wdzięczony, że tylko
trzeba było go napoić. Więc chodził też, realistycznie patrzył, nie?
Bardzo realistycznie, tak. Bardzo
to konkretnie. To też ważne. Proszę ojca, a teraz ojciec?
Ja jestem takim, że zastępuję, prawda, kapelanów, bo mamy kilka kapelani na terenie Warszawy i pod Warszawą, na przykład w szpitalu Warszawa-Bielany, szpital Warszawa-Mokotów, świętej Elżbiety. Teraz jestem w ogóle z pielgrzymką wspólnoty apostolskiej świętej Elżbiety.
No, tutaj jest pielgrzymka w radiu?
Tak, to jest w radiu, tak. Pielgrzymi się teraz modlą w kaplicy.
Mm-hmm. To proszę się odnieść do tych osób, bo one na pewno słuchają.
Ja je bardzo serdecznie pozdrawiam i wszystkich ich bliskich. Ja pozdrawiam też oczywiście swojego ojca prowincjała Mirosława, moją wspólnotę zakonną ze Zbyszkiem na czele. W każdym bądź razie jako wspólnota jesteśmy szczęśliwi, że możemy być w radio, tak? A jak już zobaczyłem panią Basię, to mówię, ta sama pani Basia.
Tylko 30 lat starsza.
30 lat starsza, tak. Albo 25. I ten sam głos, bardzo miły, zawsze taki serdeczny.
Bardzo mi miło. Proszę ojca, polecam się. Może jakoś, nie wiem, może ojciec zostawi jakiś telefon na dole w recepcji.
Ja zostawię telefon, tak.
Tak, i może umówimy się
konkretnie.
Jakieś spotkanie,
tak.
Tematyczne.
Tematycznie, tak.
Bo
tak.
Dzisiaj jest takie spotkanie, tak. Powiedziałabym, towarzysko. Takie
lato, nie? Tak. Takie lato, ciepłe lato. Więc Kamilianie, akurat mam w tym, w autobusie mam swój habit z Czerwonym Krzyżem.
No właśnie,
to jest taki nasz znak. I my zawsze mówimy do chorego, cierpiącego, bezdomnego: zobacz, Pan Jezus tak ciebie ukochał, ciebie i mnie, ale ciebie teraz ci mówię, że przelał za ciebie swoją świętą krew. I stąd właśnie ten czerwony krzyż.
Czerwony, tak.
Mhm. A krew, no, też symbol, jest czerwona, tak. I to jest życie, tak? Nie ma bez krwi życia. I poza tym jesteśmy przygotowani do konkretnego działania. Na przykład ja skończyłem kurs medycyny tropikalnej, bo pracowałem trochę na Madagaskarze.
Oj, proszę ojca, to już zapraszam na spotkanie w tej audycji.
Także wszystkich chorych bardzo pozdrawiam, ponieważ teraz mamy 4 postulantów z Madagaskaru i 1 gruzina z Madagaskaru, będzie 5 nowicjuszy od września, a nie mamy już od paru lat nowicjusza Polaka, więc zapraszam właśnie do zakonu i proszę chorych, cierpiących, bym ofiarowali choćby tam cząsteczkę cierpienia, żeby były powołania w Polsce.
No w ogóle, proszę ojca, w tych audycjach często odnosimy się do osób, które mają poczucie, że nic nie mogą, bo są w domu, na łóżku, prawda? Prosimy o jakieś takie wsparcie, uczestniczenie w życiu Kościoła, uczestniczenie w życiu poszczególnych osób też, kapłanów, sióstr zakonnych, misjonarzy.
Chorzy mogą bardzo dużo i wypraszają tyle darów. Takim przykładem jest dla mnie wczorajszy właśnie solenizant Piotrek, mój kuzyn, który kilka lat, chyba z 5 lat po ślubie nie mieli dziecka, taka niewidoma właśnie Zosia wyprosiła im, że mają 3 dzieci, także chorzy mogą bardzo dużo, także chorzy, jesteście kochani, jak mówił święty Jan Paweł II, moja siła od Chrystusa przez was.
Tak, dziękuję bardzo, proszę ojca, i do spotkania.
Pani Basia ma dużo, dużo, dużo dzisiaj do przekazania.
No, dużo mam do przekazania.
Niech Bóg błogosławi stokrotnie, a święty Kamil wyprasza dla pani Basi i dla naszych kochanych chorych dużo, dużo łask.
I proszę zostawić telefon na dole.
Dobrze, szczęść Boże.
Dzięki, szczęść Boże, dziękuję bardzo serdecznie. Z Bogiem, wszystkiego co najlepsze.
Maria zawsze dziewica.
I pozdrawiamy wszystkich, którzy są w kaplicy. Dziękuję serdecznie. Oj, ojciec mnie błogosławi. Szczęść Boże, dzięki. Drodzy Państwo, to spotkanie z ojcem Włodzimierzem Mazurem, kamilianinem. Ojciec wraca do swojej pielgrzymki i obiecuje, że w przyszłości, może wrześniu, październiku, spotkamy się z ojcem w audycji. Natomiast teraz wracamy do naszego tematu. Drodzy Państwo, czas wakacyjny i można by powiedzieć, że no, nie można by powiedzieć, tak, to jest czas wolny od tych obowiązków, które mamy codziennie, i można ten czas spożytkować bardzo różnie. Można zdobywać nowe doświadczenia, podróżując. No, na pewno cokolwiek powiem, to na pewno nie wyczerpię tych możliwości. Można rekreacyjnie, jakoś morze, góry, jezioro i tak dalej. Można regenerować swoje siły w ten sposób. Można też nic nie robić po prostu, ale nie znam takiego doświadczenia. Ale może są osoby, które w ten sposób umieją odpoczywać, a więc szczęść Boże na też taką formę odpoczynku. Mówię to bez żadnego sarkazmu. Natomiast ja zachęcam Państwa, żebyśmy ten czas spożytkowali na to, co jest mi najbliższe, mianowicie na czytanie, na poszerzanie wiedzy. Proszę Państwa, chciałabym dzisiaj omówić, albo chociażby tak wymienić z krótkim omówieniem, króciutkim, kilka czasopism, miesięczników, dwumiesięczników, które wydawane są w środowiskach osób chorych i niepełnosprawnych. Ale zanim dojdę do, czy zanim rozpocznę omawianie czasopism, to pozwolę sobie na taką refleksję, która jakoś mnie, czy te myśli, które mnie często jakoś przytłaczają po różnych audycjach. Dość często w tych audycjach mówimy o problemie osób starszych, niesamodzielnych, o problemie opiekunów. Nie tak dawno była też audycja na temat opieki długoterminowej. Mówimy o osobach starszych, których, no, tak jak ojciec tu Włodzimierz zauważył, starzejemy się po prostu wszyscy. Możemy mówić o osobach starszych jako o osobach bardzo, bardzo aktywnych. Też tak, tego rodzaju audycje tutaj mamy. Zapraszamy takie osoby, które mimo starszego wieku spędzają czas, czy żyją bardzo aktywnie, bardzo twórczo, pomagając jeszcze innym, albo chociażby będąc takim przykładem nawet dla młodszych osób w swojej rodzinie. Ale jest olbrzymi problem nie tylko w Polsce, właściwie w całym świecie. Problem osób, które są już niesamodzielne. Problem opieki nad nimi. Są takie chyba dwie postawy, które wiążą się które prezentują, może nie wiążą się, a prezentują osoby, które opiekują się ludźmi niesamodzielnymi. To znaczy opiekunowie, którzy często są wyczerpani, zmęczeni, często nawet rozgoryczeni i zezłoszczeni, że nikt im nie pomaga. Z doświadczenia wiemy, że opieka nad osobą w rodzinie niesamodzielną najczęściej spoczywa jednak na jednej osobie. Kiedy spytałam jakieś półtora miesiąca albo dwa miesiące temu naszego gościa, który mówił o sobie, o opiece długoterminowej, kiedy spytałam, kim jest opiekun osoby niesamodzielnej, taki modelowy, to mój gość powiedział od razu, jest to kobieta. Jest to kobieta w wieku właśnie już średnio starszym, która też doświadcza już trudu swoich lat, trudu życia i może też być zmęczona, może chorować również. I wrócę do tych postaw, co zasygnalizowałam przed chwileczką. Takie są dwie postawy, kiedy już nie możemy, nie mamy siły, żeby sprawować opiekę. To pierwsza to taka, dlaczego ja nie mogę sprawować tej opieki? Przecież to jest moja ukochana mama, ukochany mąż, ukochany tato. Dlaczego ja nie mam siły? Przecież całe otoczenie pokazuje mi to w cudzysłowie oczywiście, że to ja powinnam do końca dni mojej bliskiej osoby być opiekunem. I to są olbrzymie problemy takie emocjonalne tych osób, opiekunów. A druga postawa wtedy, kiedy decydujemy się, kiedy już opadniemy z sił, kiedy decydujemy się oddać naszą bliską osobę pod opiekę, na przykład instytucji, albo kiedy wołamy o pomoc różne służby, które są dedykowane do tego, aby pomagać nam, to myślimy sobie wtedy, jak mogłem prosić kogoś innego o pomoc. Przecież to ja powinnam. I proszę Państwa, stykam się z takimi głosami bardzo często, właśnie często po audycjach, w telefonach. Nie tak dawno, z pół roku temu spotkałam panią, którą znałam jakoś tak, można powiedzieć, z widzenia, ale wiedziałam, że zachorowało ktoś bliski z rodziny, nie będę mówiła kto, żeby to nie, jakoś tak nie naznaczać. I ta osoba chora została umieszczona po wylewie, czy po jakimś takim właśnie, została umieszczona po wypisie ze szpitala, tak zwanym wypisie, została umieszczona w placówce opiekuńczej i po miesiącu, czy nie wiem, ale krótko później zmarła. I ta osoba, która mnie, powiem, mało znała, raz i drugi wystąpiła z takim żalem do siebie w rozmowie ze mną. Sama zaczęła mi ten problem sygnalizować. Nie mogę sobie wybaczyć, że oddałam moją bliską osobę do placówki. I ja wtedy w rozmowie, bo można słuchać, ale też warto podpowiedzieć coś osobie, która czeka na wsparcie, czeka na jakąś poradę może. Chociaż nie wiem, czy tu można coś radzić, ale ja odwołałam się wtedy do takiej pozycji, którą mam tutaj przed sobą. Ja już kiedyś mówiłam o tej książce, ale dzisiaj jeszcze raz powiem. Pozycja pod tytułem Gdzie jesteś, gdy cierpię? Autorem jest, są dwie osoby pochodzą z Francuzi, dwoje Francuzów, Bernard Lebouchet i Anne Lecoux. Są to Dominikanie, a równocześnie ojciec dominikanin i siostra dominikanka, równocześnie lekarze, którzy cały czas sprawują opiekę, czy w szpitalu, czy w placówce jakiejś opiekuńczej, a więc osoby, które mają bardzo dobre rozeznanie w zakresie opieki nad osobą, no osobą, która wymaga wsparcia nad osobą chorą, starszą. I przeczytam kilka zdań, które jakoś może odnieść się do tej sytuacji, do tego poczucia winy, które często mają osoby, które nie mają już sił sprawować opieki nad bliską sobie osobą i oddają tę osobę do placówki. Cytuję. Niekiedy konieczne jest rozstanie się z tym, kogo się kochało i ciągle jeszcze kocha, aby po prostu móc nadal żyć. Trzeba powierzyć go opiece ludzi, którzy potrafią zająć się nim, nie umierając od tego. Zgoda na przekazanie tej lub tego, kogo się kocha, w obce ręce, rezygnacja, choćby czasowa, z opieki nad nim, nie oznacza opuszczenia go, lecz staranie o to, aby nasze uczucie nie przerodziło się w przemoc, w przymus, w pańszczyznę. To też umieszczenie osoby w podeszłym wieku w instytucji opiekuńczej, czy hospitalizacja osoby bliskiej w szpitalu psychiatrycznym, czy w jakimś innym szpitalu, niekoniecznie oznaczają klęskę. Pozwalają nadal żyć z nią i dla niej, ale inaczej. Nie chodzi tu o usprawiedliwienie praktyki umieszczania chorego w placówce opiekuńczej jako rozwiązania ułatwiającego rodzinie życie, lecz po prostu o uznanie naszych ograniczeń. Jest to pewna forma dalszej troski o tego, który stał się, o tę osobę. Powierzamy go osobom, które potrafią mu pomóc w aktualnym studium jego osoby. To cytat z książki Gdzie jesteś, gdzie cierpię, autorstwa Bernarda Lebouchet i Anne Lecoux. W dalszej części autorzy piszą jeszcze o tym, że przecież jeżeli nie starcza już nam sił i prosimy o pomoc placówkę opiekuńczą, to przecież nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, a nawet mamy obowiązek, żebyśmy codziennie do tej placówki chodzili i spędzali z naszą bliską osobą sporo czasu. Możemy również sprawować jakieś funkcje opiekuńcze, wyręczając czy pomagając personelowi, co również bardzo wiąże nas z osobą naszą bliską chorą i pokazuje tej osobie, jeżeli ona jest w stanie świadomości, że my nie zostawiliśmy jej. Drodzy Państwo, we wrześniu również będzie spotkanie na temat opieki długoterminowej, a teraz może przejdę do omówienia kilku czasopism, ale może w międzyczasie poproszę ojca o jakąś przerwę muzyczną, malutką, żebym rozłożyła czasopisma. Thank you. Drodzy Państwo, godzina 13:21, czas okazuje się szybko biegnie. Dzisiaj w audycji dla chorych, w tej chwili będziemy omawiać różne czasopisma, które wydawane są przez organizacje, wspólnoty, stowarzyszenia, fundacje, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością. Te czasopisma, myślałam, że może dokładniej omówię każde z nich, ale myślę, że nie będzie czasu, ale powiem tylko, jaki główny cel tych czasopism jest. Pierwsza to jest prezentacja. Pierwszy cel to prezentacja, jak gdyby pokazanie, jesteśmy my, chorujący na przykład na cukrzycę, na porażenie mózgowe czy na inny rodzaj schorzenia, jesteśmy. Jesteśmy, zauważcie, że my istniejemy wśród was i że chcemy, żebyście nas zauważyli. Stąd właśnie piszemy o sobie. Drugi cel to dostarczanie wiedzy o tej kondycji, w której jesteśmy. O uzależnieniu, o chorobie, o innych rodzajach słabości. I chyba taki bardzo piękny i może mniej zauważalny cel, który ja jakoś tak wyselekcjonowałam z tych, czy wyselekcjonowuję z tych czasopism, kiedy czytam, to tworzenie wspólnoty, to łączenie się. W każdym z tych czasopism jest miejsce na listy. I czytelnicy zachęcani się są również, żeby mówili o swoich jakichś doświadczeniach życiowych. Także, że to jest pokazanie konkretnych przykładów osób i w ten sposób buduje się, myślę, taka więź pomiędzy czytelnikami. Wtedy, kiedy pozna się, że jedna czy druga osoba, która czyta, ma właśnie podobne problemy jak ja. Rozpoczynam omawianie miesięczników, dwumiesięczników albo kwartalników, ale to będę mówiła, jaki rodzaj pisma. Proszę Państwa, pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone osobom chorym i niepełnosprawnym. Cisi pracownicy Krzyża to Głogów. Wydawane właśnie przez Cichych Pracowników Krzyża. Zawiera te elementy, o których mówiłam. Prezentacja Cichych Pracowników Krzyża i Wspólnoty Ochotników Cierpienia, a także jeszcze to pismo Kotwica, bo nie wiem, czy powiedziałam tytuł, Kotwica. A także, proszę Państwa, Kotwica jeszcze zawiera taki element, ponieważ wydawana jest skierowana jest właśnie do Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża i Ochotników Cierpienia, to zawiera również elementy formacyjne. To Kotwica z Głogowa. Pismo, dwumiesięcznik wydawany przez Ojców Sercanów pod tytułem Wstań. Również od pewnego czasu pismo to jest dwumiesięcznik, ten jest tematyczny i zawiera te wszystkie elementy, o których mówiłam. Również elementy wspólnotowe, łączenia się, takie integracyjne. Można zamawiać to ten dwumiesięcznik, myślę, zwracając się do Ojców Sercanów w Stadnikach, ale to nie będę podawała kontaktu, bo Państwo, którzy są zainteresowani, na pewno mogą znaleźć sobie dane do redakcji w internecie. Proszę Państwa, następne czasopismo to Trzeźwymi bądźcie. To jest dwumiesięcznik. Dwumiesięcznik wydawany przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości. Dotykający czy omawiający problemy osób uzależnionych, problemy rodzin osób uzależnionych. Również mówiący o rekolekcjach trzeźwościowych, które są proponowane przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Przypomnę, że o trzeźwości będziemy mówić jeszcze przed wakacjami, przed sierpniem, kiedy to ja mam urlop. A więc dwumiesięcznik, trzeźwymi bądźcie. Następny miesięcznik. Miesięcznik chyba najstarszy z tych, które dzisiaj będę prezentowała, które dzisiaj prezentuję. Miesięcznik Apostolstwa Chorych. Apostolstwa Chorych. List, podtytuł tego miesięcznika jest List do osób chorych i niepełnosprawnych. A więc bardzo takie osobiste skierowanie do osób chorych i niepełnosprawnych. Mam przed sobą ostatni numer w Apostolstwa Chorych. Apostolstwo Chorych w Polsce funkcjonuje już około 100 lat, a więc jest to najstarsze stowarzyszenie, najstarsza wspólnota, która skupia osoby chore. 6 lipca co roku we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych organizowana jest pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych do Częstochowy. W tym roku również, 6 lipca, taka pielgrzymka jest organizowana i chętni, którzy chcieliby brać udział w tej pielgrzymce, Apostolstwo Chorych serdecznie zaprasza. Tu czytam, że zaprasza służbę zdrowia, wolontariuszy, krewnych, przyjaciół osób chorych i prosi apostolstwo, żeby te osoby pomogły osobom chorym w dotarciu na Jasną Górę 6 lipca. Ta pielgrzymka jest zawsze we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i przeczytam może z ostatniego numeru Apostolstwa Chorych o tytule, o wezwaniu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Na ten temat pisze w Apostolstwie Chorych ksiądz Tomasz Jaklewicz. Sam tytuł Uzdrowienia Chorych pojawił się w kościele w XVI wieku. Związany był początkowo z rzymskim kościołem świętej Marii Magdaleny, w której znajdował się cudowny wizerunek Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Ta świątynia była siedzibą zakonu kamilianów, o proszę bardzo, zakonników posługującym chorym. W pobożności maryjnej tytuł Maryi Uzdrowienia Chorych zyskał coraz większą popularność. Przyczyniły się do tego cudowne uzdrowienia uproszone w Lourdes i w wielu innych sanktuariach maryjnych. Papież Paweł VI ustanowił święto Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i mianował ją w 1968 roku główną patronką apostolstwa chorych w Polsce. Kiedy nazywamy Maryję uzdrowieniem chorych, wyrażamy naszą wiarę w jej opiekę nad chorymi i cierpiącymi. Równocześnie wyznajemy w ten sposób naszą wiarę w to, że jej modlitwa do miłosiernego Boga może uprosić chorym łaskę uzdrowienia. To miesięcznik Apostolstwo Chorych. Jeszcze trzy tytuły, proszę Państwa. Nadzieja i życie. Jest to kwartalnik wydawany przez Apostolstwo Dobrej Śmierci. I tu również chciałabym zacytować, ale to może za długi tekst, a już jest godzina 13:30. A więc Nadzieja i życie, kwartalnik wydawany, biuletyn informacyjny, to tak, taka jest nazwa prawidłowa, wydawany przez Apostolstwo Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej. I celem tego apostolstwa i celem tego kwartalnika jest nieustanne przypominanie o celu ostatecznym życia człowieka. Abyśmy pozostali wierni misji, to znaczy misji przygotowywania się do pięknego przeżywania życia i śmierci. Uciekamy się pod opiekę Matki Bożej Bolesnej, wpatrujemy się w jej wniebowzięcie, a wtedy nie ulegniemy pokusie zniechęcenia, która może nas ogarnąć w trudnych chwilach ziemskiej pielgrzymki. Przypomnę, że z Apostolstwem Dobrej śmierci spotykamy się najczęściej w okolicach uroczystości wszystkich świętych, kiedy to siłą rzeczy jakoś tak zwracamy się myślą do swoich zmarłych i po prostu reflektujemy nasze życie i to, co po śmierci, po naszym życiu. Jeszcze jedno czasopismo, które jeszcze dwa właściwie, ale jedno, które ja omówię, przedostatnie. Hospicjum. Tytuł czasopisma Hospicjum jest to kwartalnik bezpłatny, wydawany przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Proszę Państwa, chwileczkę chcę się zatrzymać przy tym kwartalniku. Od pewnego czasu, proszę Państwa, już też w tych audycjach, w audycjach dla chorych, mówiliśmy o tak zwanej opiece perinatalnej. Co to znaczy? Opiece nad dzieckiem w okresie życia płodowego. Są w tej chwili spore możliwości leczenia, jeżeli zauważymy, że dziecko wymaga leczenia, dziecko w okresie płodowym wymaga leczenia, można go już w tym czasie leczyć, ale można też wspierać rodziców, można wspierać mamę, całą rodzinę rodziców. Bo proszę Państwa, Państwo wiedzą, jakie są, odniosę się tylko do Polski, jakie są zagrożenia dla dzieci, które zdiagnozowane są w okresie życia płodowego jako dzieci niepełnosprawne. A więc wsparcie dla takich rodziców jest to bezcenne po prostu. Hospicjum, właśnie warszawskie hospicjum dla dzieci, opiekuje oprócz opieki perinatalnej, opiekuje się również dziećmi, które urodziły się chore i prowadzi te dzieci tak długo, jak to jest możliwe. Dzieci i opiekuje się również oczywiście całą rodziną. Bardzo piękna praca, no i bardzo potrzebna, szczególnie w czasie obecnym, kiedy dzieci, które są dotknięte jakąś wadą czy niepełnosprawnością, mają małe szanse pojawienia się na świecie. Ale o tym to nie będę długo mówiła, dlatego że to się nadaje na osobną rozmowę, o tym nadaje się na osobną audycję. Wiosną rozmawialiśmy o tym w tych audycjach. I ostatnie czasopismo, najnowsze, Szlachetne Zdrowie. Za chwileczkę połączymy się z panią redaktor naczelną Szlachetnego Zdrowia. Powiem tak, że nie jest to, a pani redaktor zaraz będzie sama mówiła, ale nie jest to czasopismo wydawane przez jakąś wspólnotę, fundację, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych. Jest to czasopismo właściwie, które mogą czytać, wszystkie mogą czytać, wszystkie osoby zainteresowane, ale to szczególnie. Nie wiem, jeżeli mamy już połączenie z panią redaktor naczelną, to witamy panią bardzo serdecznie. Halo.
Szczęść Boże. Witam wszystkich serdecznie.
Pani Anna Zalech, redaktor naczelny, albo redaktor naczelna, nie wiem jak to powiedzieć, Szlachetnego Zdrowia. Pani redaktor, bardzo się cieszę, że pani jest z nami na antenie i proszę jakoś zaprezentować się właśnie w tym środowisku, w środowisku osób chorych, niepełnosprawnych, w środowisku osób, które otaczają osoby chore. Proszę zaprezentować jakoś czasopismo, może swoje czasopismo, może najpierw od tego zacznijmy, dlaczego powstało, bo przecież jest tak dużo różnych tak. Pism tak. Mówiących o zdrowiu.
Tak, pani redaktor. Szlachetne Zdrowie jest na rynku od marca. Dlaczego powstało, tutaj pani redaktor się pyta. No na rynku, jak wiemy, jest wiele zdrowotnych magazynów, ale zauważyliśmy, że nie ma takiego, który dostrzega człowieka w całości, czyli jego ciało, ale też i jego ducha. No i wiadomo, że nie trzeba przekonywać, że próżno szukać na obecnym rynku w poradnikach takiego spojrzenia na sprawy zdrowia. No dominuje Tak naprawdę to teraz dominuje wręcz taki bałwofalczy kult ciała, które ma być zawsze piękne, smukłe, bez zmarszczek, właśnie zdrowe, tak? A natomiast tymczasem Szlachetne Zdrowie jako jedyny magazyn zdrowotny chce patrzeć na człowieka w całej jego pełni. Zgodnie z tą chrześcijańską koncepcją osoby ludzkiej jest skierowany do każdego. Zarówno do osób zdrowych, jak również i do osób chorych. Również Szlachetne Zdrowie, wiem, że w dzisiejszym świecie dostęp do informacji zdrowotnych jest dużo łatwiejszy niż kiedyś, ale uwaga, jest znacznie trudniejsze jest dotarcie do tych takich sprawdzonych i właściwych informacji. Przy takim nieustannym bombardowaniu nas nachalnymi reklamami chociażby leków w telewizji, w radiu, uczciwa edukacja zdrowotna jest w dzisiejszym świecie naprawdę bardzo ważna. Pacjenci są namawiani do sięgania po różne środki bez zasięgania porady lekarza. Tymczasem nie zawsze to jest właściwe i dobre. Poza tym inne takie duże niebezpieczeństwo tu upatruję w tym, że kryje się w wykorzystywaniu tych modnych haseł właśnie takich zdrowotnych, zdrowego stylu życia do promocji chociażby ezoteryki czy magii nawet. Zdarza się, że porady są tak naprawdę wstępem do takich pseudo-zdrowotnych praktyk wywodzących się chociażby z tradycji wschodu. Wiadomo, że w te rejony katolik nie powinien nigdy się zapuszczać. One są niezgodne z nauczaniem Kościoła, odwodzą od Chrystusa. To dlatego w dzisiejszym świecie naprawdę ważne jest godne, zaufane źródło, z którego czerpiemy wiedzę o zdrowiu. No i mam nadzieję, że właśnie Szlachetne Zdrowie jest taką odpowiedzią. Jest takim właśnie właściwym, zdrowym źródłem.
Tak, ja mam przed sobą ostatni numer właśnie z lipca i widzę, że tak jak te wszystkie pozostałe czasopisma, które dzisiaj omawiałam, też ono jest często tematyczne. Tematem takim naczelnym jest cukrzyca, prawda?
Tak. Zawsze mamy.
I jak można sobie poradzić z cukrzycą, lecząc ją, czy radząc sobie poprzez właściwą dietę?
Tak. W ostatnim miesięczniku w lipcu.
Halo? Ucieka nam głos?
Cukrzyca jest naszym tematem przewodnim.
Halo? Pani redaktor, halo? Halo? Ucieka nam głos? Halo? Uciekł nam głos. Drodzy Państwo, to wobec tego, nie wiem, gdybyśmy mogli jeszcze raz się połączyć, ale ja powiem tak, że przeczytam może jaka jest zawartość lipcowego numeru Szlachetnego Zdrowia. Więc ciekawostki, aplikacje i sprzęt na podróże, propozycje, aktywni na co dzień, sposób na aktywność. Ćwiczymy dla zdrowia i urody, a więc to, co pani redaktor mówiła, nie tylko uroda, ale również zdrowie. Świadectwo Jana Budziaszka, znanego w Polsce, byłego perkusisty chyba Skaldów, zespołu Skaldowie, o żywieniu. Koszyk pełen zdrowia, rośliny zdrowotne, goty z siostrą Teresą, co mamy na talerzu. Zrób to w domu, sklepowy detektyw. Dużo właśnie w tym miesięczniku jest takich bardzo konkretnych przepisów i porad. Profilaktyka chorób, jemy również oczami, grunt to właściwy jadłospis. I część inspiracja dla ducha. Nie czytam oczywiście wszystkich tematów. Inspiracja dla ciała i ducha. Moja historia, a więc znowu świadectwo jakiejś osoby, która wyleczyła się po zastosowaniu diety owocowo-warzywnej. Zdrowie duchowe, o jodze i jej zagrożeniach. Podróżujemy ku zdrowiu. Dlaczego warto pojechać na przykład na pielgrzymkę, na przykład do Loreto? Pasje człowieka. Już mamy po raz drugi panią redaktor. Halo?
Tak, szczęść Boże ponownie. Przepraszam, zasięg nam uciekł.
Tak, to nie ma co przepraszać. To takie pani jest w tej chwili w tak zwanym plenerze, prawda? Więc tak.
Tak. Tak jak Szlachetne Zdrowie również uczy, jak odpoczywać, uczy i edukuje, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna, tak i ja też dzisiaj jestem na kajakach i mam nadzieję, że też zarażam innych.
O, to bardzo dobry przykład dla czytelników.
Tak, zachęcam bardzo. Mam nadzieję, że każdy powinien sobie oczywiście znaleźć swoją aktywność fizyczną. Do nikogo nie zmusz.
Tak.
Warto się ruszać, także.
Pani redaktor, ponieważ co jakiś czas mamy jakąś przerwę i spytam jeszcze, jaka jest dystrybucja? Jak można się zaopatrywać w wasz miesięcznik?
Tak, Miesięcznik Szlachetne Zdrowie znajdziemy w punktach sprzedaży prasy, tam gdzie te punkty obsługuje Kolpoty, Garmon czy Ruch, ale też również zachęcam, żeby zajrzeć na pocztę w księgarniach. Jeżeli nie ma miesięcznika, proszę się upominać również prywatni właściciele księgarni czy punktów sprzedaży. Również zachęcam do tego, żeby zwracali się do redakcji, będziemy udostępniać Szlachetne Zdrowie, tak żeby miesięcznik dotarł do każdego, kto potrzebuje sprawdzonych porad. Zawsze tak? Można prenumeratę też zamówić. Mm-hmm. To jest najpewniejsze, żeby otrzymywać miesięcznik zdrowotny Szlachetne Zdrowie do domu. Chociażby pod numerem telefonu 22 515 77 90 dzwonić do redakcji. Można taką prenumeratę zamówić. W naszym dzienniku również codziennie jest drukowany druk, gdzie właśnie można wypełnić i również zamówić tą prenumeratę.
A czy jest możliwość również, że pod tym numerem czytelnicy mogą zgłaszać jakieś swoje sugestie czy prośby, czy do was jako...
Zachęcam,
czy mogą wpływać na
wszelkiego
kształt?
Rodzaju, tak, sugestie. Ja jestem bardzo otwarta na państwa propozycje, na to, co państwo by chcieli użyć w miesięczniku Szlachetne Zdrowie. Zachęcam, żeby dzwonić i pod numer telefonu 22 515 77 80. Obiecuję, że każdy telefon odbierzemy i będziemy zapisywać wszelkiego rodzaju sugestie.
I być może, że efekt tych sugestii będzie w miesięczniku, w jakimś następnym numerze. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego co najlepsze, dobrego wypoczynku dalszego. Szczęść
dziękuję
Boże.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i również życzę błogosławionej niedzieli.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Szczęść Boże pani, to mówiła pani redaktor naczelna Anna Zalech, redaktor naczelna Szlachetnego Zdrowia, miesięcznika, które ukazuje się od marca. Drodzy państwo, to tyle moich propozycji. Powiem jeszcze tak, przeglądając teraz właśnie miesięcznik Szlachetne Zdrowie, zobaczyłam, że jest dużo właśnie takich drobnych, bardzo konkretnych porad i jedna porada, która jest na czas obecny bardzo ważna, a więc prośba, żeby pić jak najwięcej płynów. 2,5 litra. To prośba dla wszystkich, którzy wybierają się na pielgrzymki. Na tę pielgrzymkę dla osób chorych, niepełnosprawnych 6 lipca i na naszą pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja. Proszę wziąć ze sobą płyny. Ja niedawno miałam, pewnie ta osoba słucha i nie wiem jak to odbierze, ale niedawno miałam kontakt z osobą, która mało piła i widziałam, jakie skutki po prostu, jakby to powiedzieć, jakie skutki, żeby nie użyć zbyt, jakie trudne skutki dla zdrowia niesie zbyt małe picie małej ilości wody. Woda, no nie chce nam się za bardzo pić wody. To młodzi ludzie chodzą z butelkami. Osoby starsze raczej nie mają takiej tendencji. Ale proszę państwa, jeżeli nie możemy pić wody, to jakoś tę wodę wzbogacajmy. Nie wiem, cytryną, troszkę cukru, troszkę może jakiegoś kompotu. Ale szczególnie osoby w wieku starszym powinny pić jak najwięcej. Lekarz niedawno powiedział, że w tej temperaturze, w której jesteśmy, człowiek wyparowuje, czy organizm człowieka wyparowuje około 2 litrów wody, nawet nie pocąc się specjalnie. Dlatego tak ważne jest uzupełnianie płynów. To tyle, drodzy Państwo, z mojej strony. A teraz, jeżeli Państwo by chcieli jakoś włączyć się w naszą audycję, to bardzo serdecznie zapraszam. 56 655 23 55 655 23 56 Polska Północna i Południowa, ale to Państwo wiedzą już dobrze. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 655 23 66 kierunkowy 48 56, a z USA i Kanady 011 48 56. Zapraszam do kontaktu z nami. Odbieramy telefon w audycji dla chorych. Słuchamy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Basiu, tak lubię słuchać tych audycji, a tak mi jest. Ja opiekuję się już 20 lat chorą żoną i chorą córką. Żona już... Halo.
Tak, słucham bardzo uważnie.
Żona już nie mówi. W ogóle nie działa. A prawie 12 lat. I tak mi jest ciężko. Była kilka razy w hospicjach, w tych domach opieki, bo ja musiałem odpocząć, ale nie wytrzymywałem, zabierałem, no, natychmiast jak tylko wróciłem, bo no, tam nie jest taka opieka, a mi się wydaje, jak się należy. Tam chodzi tylko mi się o pieniądze. Jedynie to w Licheniu była kilka razy, w tym hospicjum, no to tam nie narzekam, tam opieka pierwszorzędna. No i córkę mam jeszcze z zespołem Downa.
Proszę pana, czy pan mieszka w mieście, czy w...
mieście.
Proszę pana, ale...
Znaczy powiatowym mieście, aha, kiedyś wojewódzkie, teraz powiatowe.
Bo... Czy dzwoni pan po to, żeby podzielić się swoim doświadczeniem, czy chce pan jakiejś porady, czy
no,
wsparcia?
No nie, podzielić się.
Aha, podzielić się.
Bo tak kilka razy się do radia dzwoniłem do tego, a tak no, nie można się połączyć, nie można tego.
Proszę pana, a czy córka nie mogłaby chodzić do jakiejś placówki, osoba z zespołem Downa? Dlatego spytałam o to, gdzie pan mieszka, bo w tej chwili jest bardzo dużo różnych placówek. Gdyby była przez kilka, pięć, sześć godzin chociaż poza domem, to panu byłoby córka, lżej.
Tak, córka jest już paręnaście lat, chyba 20 lat w tych warsztatach.
Aha, pięknie, no właśnie o tym myślałam. No.
A żona jest, no żona ma tą chorobę Huntingtona, pląsawicę
tak,
Huntingtona. W tej chwili to już chyba nie reaguje na nic.
Ale
tylko
czy
oczy otwiera.
Proszę pana, ale czy pan zwracał się o taką codzienną opiekę do Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu, gdzie pan mieszka?
Jest, ja to już wszystkie możliwości.
Wszystkie drogi pan wykorzystuje, tak?
Tylko możliwości, mogę, tak? Wszystko załatwiam. No
ale
wszystko.
Czy pytanie moje, czy rzeczywiście uzyskuje pan wsparcie od kogoś jeszcze?
No, przychodzą mi dwie opiekunki, znaczy przychodzą mi opiekunki, jest tego, no jest trochę, myją od tego.
No to bardzo dużo, proszę.
Tego, no trochę mi to jest tego, ale tak ogólnie powiem, że jest bardzo... Znieczulica to jest taka... No nie wiem, co się z tym narodem
ale, ale proszę
dzieje.
Pana, ale sam pan mówi, że ma pan wsparcie, że chyba najwięcej problemów opiekunowie mają właśnie z tą codzienną toaletą. Bo to jest problem podnoszenia osoby chorej i umiejętności jakiejś sprawowania tej opieki higienicznej, jak gdyby. A pan ma wsparcie w tym, więc może nie warto...
No, ale to tylko dwa razy w tygodniu. A resztę robię sam.
Ale wie pan co? Myślę sobie, że skoro pan ma i chorą córkę, i chorą żonę, to mógłby pan wnioskować o to, żeby ta pomoc była częstsza. Bo jest taka możliwość.
No jest możliwość. Możliwość jest, tylko chodzi o finanse znowu. No. To nie jest darmowe, tylko...
Ale to, co pan, ta pomoc, którą pan ma, to chyba jest bezpłatna.
Płatne.
No znaczy, nie wiem, nie ma pan prawo też do bezpłatnej.
5-8 zł na godzinę, ale płatne, no. Nie dam rady, bo jest w tym hospicjum domowym. No, żona jest w hospicjum
domowym. Aha, to jeszcze z hospicjum ktoś przychodzi. No.
Po prostu wywalczyłem, bo mi nie chcieli przyznać. Bo nie ten rodzaj choroby.
No tak, bo hospicja zajmują się osobami z chorobą terminalną, nowotworową, tak. Proszę pana, bardzo panu serdecznie dziękuję. To dotykamy realiów. Bo można pięknie mówić o przepisach, o różnych rozwiązaniach. No to tak, a potem życie pokazuje też swoje inne oblicze, prawda? Wszystkiego, co najlepsze dla pana. Pozdrawiamy pana i pana rodzinę, i żonę, córkę bardzo serdecznie. Dziękujemy za to świadectwo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę pani Barbara, jestem opiekunem ludzi niepełnosprawnych, mam ich 79 lat i chodzę do ludzi na stwardnienie rozsiane już 40 lat i jestem człowiekiem roku. Moje nazwisko Czochowskie, bardzo znany w całej Polsce. Chciałem wszystkich chorych tych w szpitalach, w domach prywatnych. Chciałem pozdrowić wszystkiego najlepszego.
Proszę pana, panie Edwardzie, słucham. Czy pan jest z Torunia może?
Proszę?
Czy pan jest z Torunia?
Nie, ja w Skawinie mieszkam.
Ach, w Skawinie, bo takie samo nazwisko znam
za
w Toruniu.
Zaraz za Krakowem. No i mieszkam sam oczywiście, no i odwiedzam ludzi taki już... Pani Barbara już leżących.
Dobrze, ale ja chciałam zapytać, panie Czesławie, rozumiem, ale chciałam zapytać, jak to się dzieje, że pan odwiedza? Czy pan należy do jakiejś organizacji? Czy pan sam wynajduje te osoby?
Na stwardnienie rozsiane jestem członkiem, opiekunem ludzi niepełnosprawnych. Dlatego człowieka roku zdobyłem.
Związany pan jest ze Stowarzyszeniem Osób Chorych.
Tak, tak. Mm-hmm. Chodzę po domach, po leżących ludzi już, leżący, nie wychodzący w ogóle, tylko na łóżkach leżący już w ogóle wszystko. I regularnie odwiedzam tych chorych ludzi, którzy naprawdę... Cierpią bardzo, pani Barbaro, cierpią na stwardnienie ręce, nogi, no, nie ruszają się i muszę wyprostowywać, ćwiczę, rehabilitację robię.
To pan ma też takie umiejętności rehabilitacyjne?
No ja
bo to jestem, trzeba bardzo umieć.
Ja umiem już 40 lat. W tym Stowarzyszeniu Stwardnienia Rozsianego, Polskie Towarzystwo
tak,
Stwardnienia
ja wiem,
Rozsianego.
Tak, naturalnie wiem.
No, to jestem w całej Polsce znany, no i jeżdżę na wczasy rekolekcyjne, sanatoryjne, rehabilitacyjne.
Panie Czesławie, bardzo serdecznie panu dziękuję.
Panie Edwardzie,
bardzo serdecznie dziękuję. I no pięknie, że są takie osoby, które no, na zasadzie wolontariatu opiekują się osobami. To jest niezwykłe wsparcie rodzin. No przede wszystkim tych osób z niepełnosprawnością, ale też i rodzin. Gratuluję takiej aktywności. Szczęść Boże panu. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże pani.
Szczęść Boże. Ja telefonuję z Łodzi, moje imię Stefania.
Witam pani.
Ja z taką inną sprawą. Tyle się mówi o niepełnosprawnych osobach. Natomiast odpłatność jest żenująca, bo z każdym... Prawie kwartałem podwyższa się tę stawkę do opłacenia dla opiekuna. To jest wszystko bardzo przykre, bo w końcu no, w moim przypadku jestem osobą niechodzącą już, znaczy chodzącą tylko po domu, ale wyjść nie mogę. Nie mogę skorzystać z transportu, który jest przeznaczony głównie dla dzieci. Mnie strasznie przykro, bo jak słucham, ile się robi dla niepełnosprawnych i dla seniorów, a tak naprawdę to czujemy się bardzo pokrzywdzeni.
Ale pokrzywdzeni dlaczego? Czy dlatego, że te stawki są zbyt duże, tak? Jak na możliwości.
Te stawki, wystarczy, że mamy podwyżkę naszej emerytury.
Tak, ja rozumiem, tak, bo są pewne...
Momentalnie wchodzimy w inne widełki, tak. Które są bardzo wysokie. Mm-hmm. I w tej chwili to nawet... Nie pamiętam już od której kwoty, to jest prawie 20 zł na godzinę. To są bardzo wysokie stawki. W końcu, no tak naprawdę.
Proszę pani, jeżeli pani ma taką stawkę 20 zł, to widocznie pani dochody, no niestety tak jest, pani dochody właśnie przekraczają jakieś tam, bo pan, który dzwonił jako pierwszy, mówił o 5-6 zł za godzinę, tak? I to niestety tak jest tutaj, ja nie wiem.
Proszę pani, tak. Wydaje mi się, że w każdej mieście są inne stawki, bo to ustala
samorząd
chyba gmina.
Samorząd też, w zależności od możliwości pewnie.
Ale wcale, to znaczy ja nie mam 20 zł, ale od 1600 czy 1700 już są stawki właśnie prawie no, dochodzące do 20 zł.
Tak, ja rozumiem, bo jeżeli pani jeszcze w dodatku mieszka sama i ma taką kwotę na życie, to wydaje się komuś, że na jedną osobę jest dochód 1600 zł. Ale pani musi te wszystkie sprawy, które związane są z życiem, opłacić, prawda?
Już nie mówiąc o lekach, no które tak. I oczne, i urologiczne, to wynoszą ponad 500 zł miesięcznie.
No dobrze, ale jaki pani ma tu, bo oczywiście wiemy, że jest taka sytuacja, jaki pani miałaby wniosek? Proszę, bo już musimy kończyć.
Proszę?
Jaki pani miałaby wniosek do, nie wiem, do rządzących?
Ja nie wiem do kogo.
Ale proszę wypowiedzieć ten swój postulat. Być może, że jakoś go przekażemy
się,
gdzieś.
Że no, dla tych osób inwalidów, bardzo starych już ludzi, no nawet po już koło 90, żeby jednak... No chyba jakoś było, no i te emerytury, które są jednak...
Proszę pani, ale przecież w związku z wiekiem są również jeszcze dodatki do emerytury, takie pielęgnacyjne przecież.
Nie mam żadnych.
A dlaczego pani nie ma dodatku pielęgnacyjnego?
Ale nikt nie proponuje.
Ale to proszę zapytać o to. Proszę o to zapytać. Proszę pani, bardzo mi przykro, ale musimy kończyć. Proszę zatelefonować jeszcze kiedyś, dobrze? Jeżeli będzie taki temat, we wrześniu będzie temat
tak,
na pewno związany.
Właśnie skorzystałam z tego tematu i próbowałam się dodzwonić.
Ale proszę bardzo, we wrześniu będzie temat, będziemy mówić o opiece długoterminowej, to być może, że będzie ktoś, kto będzie umiał pani odpowiedzieć bardziej rzeczowo, dobrze? Wszystkiego najlepszego pani, szczęść Boże, drodzy państwo, wszystkim państwu życzę dużo zdrowia, to najpierw, szczęść Boże. Bardzo dziękuję ojcu Benedyktowi za realizację programu, za obecność z nami. Wszystkim, którzy włączyli się też w naszą audycję, bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Aha, jeszcze przypomnę, pijmy płyny, proszę państwa, pijmy płyny. I do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Momot.